Jest minuta po godzinie 23. Przypomnę, że w dzisiejszych rozmowach niedokończonych gościmy pana Mateusza Szpytmę, historyka IPN-u, politologa, jak również panią Annę Kątnik, dyrektora gimnazjum w Markowej, pana Marka Kochmańskiego, polonistę, nauczyciela w gimnazjum, również w Markowej. A temat, który poruszamy, to oddali życie za ratowanie Żydów, bohaterska rodzina Ulmów. Prosimy, panie Mateuszu, o naszkicowanie bardzo precyzyjnie głównej myśli naszego dzisiejszego wieczoru, naszych rozmów.
Mówimy dzisiaj o rodzinie Ulmów, o bohaterskiej rodzinie Ulmów, dlatego, że pokazali nam, czym jest człowieczeństwo, na co człowieczeństwo stać. Wiemy wszyscy o tym, że nie można wymagać od człowieka bohaterstwa. Bohaterstwo jest dla tych, którzy sami je wybiorą. Człowiek powinien być przyzwoity, natomiast jeśli ktoś w sytuacji krańcowej, w takiej jakiej żyli Ulmowie w czasie II wojny światowej, najokrutniejszej, jaka do tej pory miała miejsce w historii ludzkości, podejmuje ryzyko, takie jak oni, mądre ryzyko, takie, które z perspektywy nawet dzisiejszej, z perspektywy wieczności jest wygraną, to trzeba o tym mówić jak najwięcej, pokazywać ich jako wzory. Może w dzisiejszych czasach, takich sytuacji krańcowych jak dokładnie ta, nie ma. Ale są inne, które są w pewnym sensie podobne. Ja posłużę się tutaj słowami księdza arcybiskupa Józefa Michalika, któremu ta rodzina, któremu jest bardzo bliska, który bardzo często przyjeżdża do Markowie po to, aby pokłonić się nad grobem sług Bożych. I on mówi do nas, że czyż nie jest bohaterstwem w dzisiejszych czasach przyjąć kolejne dziecko, kolejne nienarodzone dziecko, które decyzją rodziców może zostać zamordowane, gdzie przy tym życiu, jakie dzisiaj jest, przy tej pogoni, można pomyśleć, że najważniejsze jest o to, żeby się dobrze żyło. Ja myślę, że jest to rodzina, która naprawdę wiele nas może nauczyć.
Przede wszystkim tego, że byli to ludzie, którzy szanowali godność własną jako ludzi, jako osoby i oddali również życie, szanując godność drugiego człowieka. I za tego człowieka też oddali to życie, przykład rzeczywiście godny naśladowania i stał się wzorem nie tylko wielu osób, przede wszystkim świeci wzorem w Markowej gimnazjalistom. A my odbieramy telefon kolejny, Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Krzysztof z Toronto.
Teraz i zawsze.
I szalon też mogę powiedzieć dzisiaj. Ja mam takie bardzo konkretne pytanie do pana Szpytny z IPN-u. Chodzi mi o to, że bardzo się cieszę, że IPN zbiera informacje na temat wojny w kwestii też tych stosunków polsko-żydowskich, ale i też martyrologii Polaków. I właśnie w sprawie tej martyrologii Polaków chciałem się zapytać. Chodzi mi konkretnie o obóz Dachau, niemiecki obóz koncentracyjny, w którym zginął mój wujek, brat mojej mamy, Zygmunt Rogala, miał 18 lat, kiedy został tam zamordowany, prawie na początku wojny. Ja śledziłem dokumenty tego obozu i próbowałem się dogrzebać, dokopać. Okazało się, że te dokumenty od zakończenia wojny do roku 1996 przebywały w archiwach rządowych Stanów Zjednoczonych, konkretnie w stanie Północna Karolina. Natomiast w 1996 roku całość tych dokumentów została
przekazana. Ja może bym prosił, żeby jednak akurat tą sprawę może opisać i przesłać do Instytutu Pamięci Narodowej, bo ja wiem, co pan ma na myśli.
Znaczy, na myśli mam to, że po prostu nie ma dokumentów polskiej rodziny. W Dachau było 90% więźniów, których zamordowano i którzy przebywali w Dachau, to byli Polacy.
Ale tak jest z innymi też sytuacjami. Z innymi dokumentacjami. Natomiast my w Instytucie Pamięci Narodowej mamy wiedzę na temat tego, jakie się zachowały dokumenty, więc ja bym jednak proponował napisać do nas na Towarową 28 do Warszawy i myślę, że wkrótce otrzyma pan odpowiedź.
To znaczy, panie Mateuszu, proszę przypomnieć jeszcze raz adres i w jakich sprawach można, wręcz należy pisać do IPN-u i w jakich sprawach udziela IPN odpowiedzi, co się tyczy tej martyrologii związanej z II wojną światową. Bardzo konkretnie i prosimy wszystkich słuchaczy, aby tej wypowiedzi wysłuchano i nie mieszano wątków tutaj i wprowadzano zupełnie innych tematów.
Więc Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ma między innymi w zakresie swoich obowiązków ustawodawczych zajmowanie się zbrodniami popełnionymi w okresie II wojny światowej. Zbieramy dokumentację na ten temat. Mamy część archiwów z okresu II wojny światowej. Dlatego prosimy, jeśli są jakieś zapytania, kierować je do nas, do Instytutu Pamięci Narodowej, ulica Towarowa 28, Warszawa. Jeśli będziemy posiadali na ten temat wiedzę, to odpiszemy lub skierujemy do innych instytucji, które zajmują się tymi tematami.
Dziękujemy za te informacje. Mam nadzieję, że każdy, kto jest zainteresowany tą sprawą, zapamiętał adres i precyzyjnie też konkretnie z zapytaniem czy ze sprawą zwróci się, opisując ją tak, jak należy i otrzyma odpowiednią pomoc. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja zdecydowałam się zadzwonić w dwóch sprawach. Pierwsza to uprzejma prośba i serdeczna prośba do ojca prowadzącego, aby nie używał słowa naziści, tylko mówił po prostu Niemcy, ewentualnie Niemcy hitlerowskie. Niestety zdarzyło się to ojcu właśnie na antenie. A druga sprawa to bardzo ściśle w idei tego tematu, to znaczy w istocie tego tematu. Oddajmy życie za Żydów. Jeżeli ktoś oddaje życie za drugiego człowieka, to znaczy, że to życie jest ważniejsze od tego, co ginie, który oddaje życie za drugiego. Tak, nie można inaczej tego interpretować. I teraz, bardzo ściśle w temacie. Żydzi, także tutaj mieszkający w Polsce, Konstanty Gebert i tak dalej, mają pretensje do Polaków, że za mało oddali życie, za mało Polaków oddało życie za Żydów. Otóż, mając takie pretensje, stawia się życie Żydów jako ważniejsze od życia Polaków. Jest to rzecz niedopuszczalna, etycznie i pod każdym innym względem.
Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że...
Ale czy ja mogę skończyć?
Proszę.
Bardzo uprzejmie proszę, pan przerywa osobom dzwoniącym. Jest to, przede wszystkim niegrzeczne. Chciałabym prosić o, ja bardzo krótko, więcej już nie będę przedłużać, natomiast to jest ważne, dlatego że cały świat żydowski, wszystkie organizacje świata żydowskiego żądają, aby Polacy uważali życie Polaków za mniej ważne od życia Żydów. To jest istota rzeczy i o tym trzeba mówić i to trzeba zmieniać także u Żydów, także u Konstantego Geberta, także u Adama Michnika i całej mafii Agory, która w Polsce robi to, co robi. I chciałabym jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie o istniejącym obecnie i dokonywanym przez antypolaków w Polsce holokauście ekonomicznym. I jako dowód chcę przedstawić, ile mniej Polaków rodzi się w Polsce. To jest holokaust ekonomiczny, dokonywany między innymi przez Żydów rządzących Polską. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy Pani Anno. Ja ze swej strony za użyte sformułowanie bardzo przepraszam i zdecydowanie bym tutaj nie zgadzał się, wręcz oponował, że nie można powiedzieć, że wszystkie organizacje żydowskie są za takim czy takim stanowiskiem. I oczywiście tutaj jeszcze oddamy głos panu Mateuszowi jako specjaliście, historykowi IPN-u, ale też warto podkreślać, że każde życie jest najwyższą wartością. Każda osoba i tak jak uczy Ewangelia, nie ma względu Bóg na osoby. Tak samo człowiek wierzący, człowiek żyjący zasadami wiary, nie ma względu na osoby. I myślę, że w czasie tej audycji nie padło w żadnym wymiarze o wyższości życia Polaka nad życiem Żyda lub odwrotnie, jakakolwiek narodowość, tym bardziej podkreślane jest, że oddali życie za ratowanie Żydów, bohaterska rodzina Ulmów. I pragnę tutaj przypomnieć, że na pomniku, który został odsłonięty w Markowej, jest taki napis: ratując życie innych, złożyli w ofierze własne. I to jest najwyższą wartością, którą chcemy tutaj podkreślić, że ktoś oddał życie, ratując życie. Prosimy, pan Marek.
To znaczy, tam jest jeszcze sformułowanie, o ile dobrze pamiętam, starszych braci w wierze, a więc z definicji brat to jest ktoś mi równy. Tyle chciałem dodać.
Tak, to jest... Każde życie ma taką samą wartość. Ja chciałem podkreślić właśnie to, co już wcześniej wspominałem, że nie możemy wymagać od nikogo bohaterstwa. Możemy wymagać tylko przyzwoitości. I ja bym szczególnie właśnie podkreślił to zaangażowanie tych osób, które jednak zachowywały się bohatersko, czyli jeszcze bardziej niż przyzwoicie. Właśnie tak jak rodzina Ulmów, jak rodzina Szylarów, Przybylaków, Cwynarów, Barów i wiele innych rodzin w Polsce. I im winna jest właśnie oddanie takiej pamięci szczególnej, dlatego że oni pokazali, że to człowieczeństwo nasze potrafi się wznieść ponad bieżące sprawy, ponad troskę nawet o własne dobro i wygodę.
Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo. Halo?
Można?
Tak,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jestem człowiekiem ociemniałym, dzwonię z Warszawy, mam na imię Stanisław. Żyję dzisiaj już, w dzisiejszym dniu, 55 lat po omacku, na skutek wybuchu miny. Chciałem pogratulować pani profesor i panu profesorowi, że są jeszcze są w Polsce tacy nauczyciele. Wielkie, wielkie moje gratulacje. A na temat Żydów, na temat Niemców mogę tylko tyle powiedzieć. Pamiętam 39 rok, Kąpina, powiat Łowicz. Niemcy od chałupy do chałupy szedł i palił. Żona moja, już nie żyjąca, w Warszawie, 6 sierpnia, wypędzona z domu. Parę dni po wypędzeniu dom został zniszczony, spalony. Wrócili 6 lutego na gruzy Nikt za to nie zapłacił. Niemcy za to nie zapłacili. Niemcy nie zapłacili nam za ślepotę. A swoim łajdakom, SS-manom płacą furę pieniędzy. I Polska dzisiejsza, dzisiaj może będzie na ten temat jeszcze mowa, ale wracam do pani profesor. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny za waszą postawę, że jesteście prawdziwymi nauczycielami, takich jakich ja miałem kiedyś, gdzie w 1947-1948 roku nie przyjęliśmy przyjaźni polsko, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w siódmej klasie. Cała klasa odmówiła. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy
dalej na niwie wychowawczej młodzieży.
Miłe.
Bo o to chodzi, żeby młodzież wychować, żeby dzisiejsza młodzież nie była cyniczna i tak wulgarna w autobusie, w tramwaju i wszędzie, i na ulicy. Bardzo, bardzo wam tego życzę i jestem dumny, dumny, że usłyszałem głos takich nauczycieli, którzy to tak pięknie, tą chlubną kartę tej wsi i świętej pamięci tej rodziny, że tak powiem, czczą. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękujemy również za ten głos. Odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Kazimierza z Łodzi. Bardzo serdecznie pozdrawiam, witam ojca i szanownych gości. Na wstępie muszę przeprosić, że ja nie wiem, od początku nie słuchałam tej audycji, ale wiem o co chodzi. I mam pytanie do gości. Czy państwo posiadacie taką książkę, tytuł Polacy Żydzi 1939-1945 opracowali Stanisław Wroński i Maria Zwolakowa?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Ja nie jestem sobie dokładnie z tego w stanie przypomnieć, ale wydaje mi się, że miałem ją w swoim ręce.
Tak? No, jest to bardzo ciekawa rzecz, bo tam w tej książce od strony 405 do strony, przepraszam, momencik, już. Do strony 447 to są szpalty, po prostu tutaj są podane wioski, data, przede wszystkim data, miejsce, gdzie właśnie pomordowano rodziny Polaków za ratowanie Żydów. Jest to bardzo ciekawy zbiór danych. Jeśli państwo posiadacie, to się cieszę. Serdeczny Bóg zapłać. Szczęść Boże w waszej pracy, pracy ojców ukochanych naszych i w pracy waszej, was wszystkich kochani. Szczęść wam Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać za ten głos. Prosimy, panie Mateuszu.
Ja chciałem powiedzieć, że Główna Komisja Badania Zbrodni wydawała takie książki, w których są informacje na temat osób zamordowanych za pomoc Żydom, między innymi właśnie ostatnie wydanie miało miejsce w 1997 roku, jest to w języku angielskim, do usłuchać, i możemy na nie tutaj zobaczyć, że jest aż 700 osób wypisanych, tych, którzy zginęli za ratowanie Żydów. Trzeba jednak starać się, żeby te wszystkie przypadki jak najlepiej dokumentować. O tym już mówiłem wcześniej. Zbierać informacje, relacje od świadków. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że niekiedy ta wiedza jest tak głęboko skryta, że ludzie nie chcą się z tym dzielić. Jednak trzeba próbować dotrzeć, przekonać ludzi o tym, że powiedzenie o tym jest ważne. Ważne, żeby wskazać na to, do czego są zdolni ludzie, do czego byli zdolni Polacy, że byli w stanie podjąć takie ryzyko, które z punktu widzenia człowieka jest bezsensowne, ale patrząc właśnie z tej perspektywy wiecznej, To jest właśnie próba ratowania drugiego człowieka, czyli to, o czym Pan Jezus mówił, że jest to największą wartością.
I odbieramy kolejny telefon. Radio Maria, proszę bardzo.
Król nam Chryste, ja mam na imię Zbyszek i dzwonię ze Stanów Zjednoczonych z Filadelfii. Chciałbym poruszyć tutaj taki temat właśnie, nie wiem, nie słuchałem od początku, ale są osoby znane w środowisku żydowskim, które były uratowane przez Polaków. I takim właśnie człowiekiem tutaj znanym w Stanach Zjednoczonych już w świętej pamięci był pan Kosiński. Jest to sprawa bardzo dokładnie, wydaje mi się, udokumentowana, właśnie jak poświęciła się rodzina polska, żeby rodzinę pana Kosińskiego uratować w czasie okupacji niemieckiej. A to, czym się nam pan Kosiński odwdzięczył, jest właśnie dokumentem szkalującym Polskę i Polaków. Jest oparty na jednym wielkim fałszu. Także tego rodzaju wydarzenia mają często bardzo, niestety tutaj dzieją się na porządku dziennym w kraju, w którym żyję od niemal ćwierć wieku. I wiem, że gdyby nie było pomocy Polaków, to dzisiaj pan Urban nie byłby w stanie wydawać swojego pisma, ani pan Adam Michnik, czy pan Geremek nie byłby w stanie wiele powiedzieć, bo jednak zasługa Polaków, jeżeli chodzi o ratowanie Żydów, jest ogromna, a tutaj w Stanach Zjednoczonych, w tym kraju, który jest rządzony przez pewne mniejszości, jest niestety absolutnie plugawiona opinia o Polakach. I to wychodzi niestety właśnie z tych środowisk, także ze środowisk ludzi, którzy zostali uratowani przez Polaków. Chciałbym bardzo o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Państwa, którzy są w Radiu Maryja. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam
Pana Boga. Z Panem Bogiem.
To znaczy, ja chciałbym tutaj powiedzieć taką rzecz, że rzeczywiście problem Kosińskiego, no, w jakiś sposób może, powiedzmy, dotykać Polaków, przy czym tutaj nastąpiła jedna rzecz, mianowicie pomylenie fikcji literackiej z rzeczywistością i wiele osób po prostu fikcję literacką wzięło za rzeczywistość. No, tak jak przedstawił fikcyjnie swoje przeżycia, powiedzmy, Kosiński, no jest to, powiedzmy, zbiór patologii, ale należy to traktować, powiedzmy, jako literaturę i trzeba, jeszcze raz podkreślam, rozróżniać fikcję literacką od tego, co jest rzeczywiste.
Dziękujemy bardzo, mamy połączenie. Halo, Radio Maria.
Niech będzie posłany Jezus, Maria zawsze dzielica.
Teraz zawsze.
Bardzo gorąco pozdrawiam ojcowe Żydy. Jedziemy samochodem, nie jestem sam i tak... Bardzo interesująca ta audycja jest. Dziękujemy za nią bardzo. Dziękujemy ojcu, dziękujemy państwu z całego serca. Tak, no bardzo, bardzo powiedziałbym taka no, piękna sprawa, co bardzo taka podnosząca na duchu to, co się słyszy o tym bohaterstwie, o tym heroizmie ludzi. I jak ludzie potrafią nie tylko ratować, ale budować nawzajem. I dziękuję bardzo za to. To jest wielka zachęta do tego, żebyśmy rzeczywiście szanowali drugiego człowieka, żebyśmy szanowali każde życie. Tu ktoś z Państwa jeszcze powiedział, ratować życie nienarodzonych. Dziękuję też za ten wątek. Teraz my możemy ratować życie każdego nienarodzonego, ba, życie każdego chorego, starszego. Poszanowanie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ci bohaterowie nas tego uczą. Ci bohaterowie, którzy ginęli po to, żeby obronić ludzi. Żeby bronić ludzi. Ktoś powiedział, że jest taka lista z panów, że 700 ludzi zginęło i tak dalej. Myślę, że dużo więcej zginęło niż 700, naturalnie, że więcej. Tak, i dziękuję za to, że pan mówi, żeby dalej te dokumentacje zbierać, jeszcze dopóki można. Ja osobiście też dziękuję za książkę, jeszcze raz, książkę, którą słuchacze Radia Maria napisali, Godni Synowie Naszego Narodu. Tam nie są wszystkie świadectwa umieszczone, przysłane, ale jest ich wiele, są dwa tomy.
Tak. Jest też o rodzinie Ulmów.
Tak. Jest też o rodzinie Ulmów, tak, jest też. I dziękujemy za to. Ale jeszcze jedno. Właśnie nie tylko ci, co zginęli. Mówi się o paru ludziach, czy iluś ludziach, czy setkach ludzi, czy tysiącach może nawet. Ileś jest drzewek sprawiedliwych wśród narodów świata, też jest. ale trzeba chyba jeszcze wziąć pod uwagę jedno, że ratowanie właśnie Żydów, którzy mieli być wymordowani, byli zaplanowani, żeby wymordować, takie ratowanie było zaangażowanych chyba ktoś z Kanady. Pani z Kanady kiedyś o tym pisała w naszym dzienniku, która też zajmuje się tymi sprawami, wyszukuje ludzi, którzy ratowali innych i ratowali Żydów. Taką dokumentację prowadzi. Chętnie bym, gdyby się można było z tą osobą skontaktować, ja też będę w Kanadzie niedługo. To było bardzo cenne, szukam tej osoby, ale co? Ta pani mówi, że zaangażowanych były nawet setki tysiące w Polsce. No na przykład taki klasztor, jeden czy dwie osoby były uratowane, ale zaangażowanych to i narażonych było ileś osób, prawda?
Tak, bo szacuje się, ojcze dyrektorze, szacuje tak? się, że uratowanych zostało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Więc tak. aby uratować tylu,
to musiały być setki tysiące tak, zaangażowanych.
A ile jeszcze osób musiało posiadać wiedzy na ten temat?
Tak, no właśnie, także myślę, że to też trzeba dla podniesienia ducha naszego narodu, trzeba by o tym mówić. I jeszcze jedno, tam pan z Filadelfii mówił o przykrych sprawach. No wszędzie są ludzie i ludziska, no. To się tak mówi, prawda? Ludzi i ludziska. I myślę, że my te rany musimy leczyć. My musimy budować pozytywnie, oczywiście znać prawdę, ale nigdy się nie zniechęcać. I tak jak Chrystus, przykładem jest tu dla nas Jan Paweł II. Niesamowity na nasze czas, jest takich przykładów więcej, ale dla mnie cały czas, w każdej właściwie dziedzinie Jan Paweł II, jak on niczym się nie zniechęcał, widział człowieka, kochał Pana Boga cały czas w najtrudniejszych sytuacjach. I to jest nasza postawa taka, no tak, no różne są przypadki, ale o dobre imię trzeba dbać. Trzeba dbać, nie raniąc innych, tak jak Chrystus zrobił. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za tą piękną audycję i gratulacje. Wy też, Państwo jesteście podobni do tych, którzy ratowali. Wy ratujecie teraz dobre imię, wy budujecie tę jedność i za to dziękujemy Wam. Za trud przybycia do radia, za całość ojcu Benedyktowi. Przecież też mógłby odpocząć od rana do wieczora dzisiaj w radiu i w telewizji. Tak, ojcowie, to są też ogromna praca. I to wielu ludzi, by wyciągnąć prawdę na światło dzienne, a prawda tylko na wyzwala. I dodaje nam skrzydeł do tego, byśmy prawda aż do kontemplacji tej prawdy. Unosimy się w ten sposób. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Również dziękujemy. Mówił do nas ojciec dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Prosimy o ostatnie podsumowanie, ostatnie słowo pana Mateusza, panią Annę i pana Marka, ponieważ czas naszej audycji niestety już dobiega końca.
Bóg zapłać za te ciepłe słowa skierowane do nas. Tak krótko na podsumowanie chciałbym powiedzieć, że ci nasi bracia, nasi rodzina Ulmów są dla nas świadkami miłości ewangelicznej. Tej miłości, która w sytuacji trudnej, wtedy kiedy jest zagrożenie, pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Nie zatrzymuje się na tym, gdy sytuacja jest przewidywalna, gdy jest normalnie, ale wtedy także przede wszystkim jest widoczna wtedy, gdy sytuacja jest krańcowa. No, chcielibyśmy, prosilibyśmy o to bardzo Pana Boga, żeby jeśli przyjdzie takie doświadczenie, gdyby, to abyśmy się zachowali godnie. Gdybyśmy się zachowali godnie i co najmniej przyzwoicie. Co najmniej przyzwoicie. I ja chciałem powiedzieć, że ta historia jest dla mnie bardzo ważna. Dla mnie ważna dlatego że jestem z rodziny, to jest Wiktoria jest matką chrzestną mojego taty. Jest ważna dla mnie także dlatego, że pracuję w Instytucie Pamięci Narodowej, w miejscu, które bada takie sprawy. I chciałbym podziękować im za to, że mogę być dumny z zachowań Polaków w czasie II wojny światowej.
Rozmawialiśmy dzisiaj o tych, którzy ratowali ludzkie życie, nie patrząc na wyznanie, na narodowość. Ratowali tych, którzy rozpaczliwie szukali pomocy. My, żyjący teraz, nie wiemy, jak zachowalibyśmy się, gdybyśmy żyli w tamtych czasach. Jest powiedzenie, tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono. Dobrze jest żyć w takich czasach, kiedy nie musi się dokonywać takich wyborów. Ale musimy pamiętać o tych ludziach, ponieważ żyli w naszym środowisku, są wzorem dla pokoleń. I pozwólcie jeszcze, że przytoczę pewne słowa, które powiedział 24 marca 2004 roku przed pomnikiem arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący konferencji episkopatu. Ulmowie są bohaterami, chociaż dziś niezbyt często używa się takich słów. Józef miał żonę, gromadkę dzieci. Nikt nie czyniłby mu wyrzutu, gdyby chroniąc najbliższą rodzinę, nie otwarł drzwi uciekającym przed śmiercią sąsiadom. W tej ostatecznej sytuacji wybrał jednak heroizm, człowieczeństwo. Nie poszedł na żaden kompromis. Dał nam drogowskaz, jak postępować także w czasach, gdy nie musimy już za własne wybory płacić życiem. Ale dzisiaj wierność zasadom i sumieniu też ma swoją cenę. Postawy rodziny Ulmów nie wstydzi się ani wioska, ani naród, ani Kościół. To są chyba najważniejsze słowa dzisiejszej audycji.
Tak jak tutaj powiedział wcześniej Mateusz, wiele rodzin w Markowej zachowało się bohatersko, ponieważ przechowało do końca Żydów, którzy u nich się ukrywali. Wielu mieszkańców Markowej zachowało się przyzwoicie, ponieważ wiedzieli o tym i nikt po prostu na nikogo nie doniósł. No niestety w wyniku niezbadanych wyroków boskiej opatrzności rachunek przyszło zapłacić tylko rodzinie Ulmów. I można by było przewrotnie powiedzieć, że Bóg zakończył tę sprawę nieludzko, bo zakończył miłością. A tak o tą miłość jest niekiedy trudno. Kiedy przygotowywałem ten nasz mini spektakl na naszą szkolną uroczystość, no wpadł w moje ręce wiersz Morsztyn-Górskiej i myślę, że jedna zwrotka z tego wiersza byłaby no, celną puentą tej całej naszej dyskusji. I pozwolę sobie ją w tej chwili zacytować. Oszczędźcie nam słów pochwały za życie dane w ofierze, bo cena jego jest dla nas inna niżeli dla drugich. I tego, cośmy stracili, nikt nie potrafi odmierzyć. Jedynie Bóg jest dość możny, aby wypłacić te długi. I od siebie chciałbym dodać, i niech tak pozostanie. Jeżeli, jeszcze jedna informacja, jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany głębiej tą problematyką, w ogóle no, Markową, zapraszamy na naszą stronę internetową naszego gimnazjum. Adres strony www.gim.markowa.x.pl. Albo wystarczy wpisać rodzina Ulmów, czy też Markowa i myślę, że wśród tego, co tam się wyświetli na wyszukiwarce, można trafić na taką stronę.
Dziękujemy. Przypomnę, że naszymi gośćmi dzisiaj byli pan Mateusz Szpytma, historyk i PEN politolog, pani Anna Kątnik, dyrektor gimnazjum w Markowej, jak również pan Marek Kochmański, polonista, nauczyciel gimnazjum w Markowej. Tradycją rozmów niedokończonych jest, i Radia Maryja również, pozdrowić najbliższych. Prosimy.
Więc ja chciałem pozdrowić przede wszystkim swoich rodziców, swoich bliskich, z Markowej, właśnie za to wychowanie, jakie otrzymałem w tamtym miejscu, wychowanie takie, które nie da się przeliczyć właśnie w żaden sposób. Chciałem podziękować wszystkim moim znajomym, bliskim z Krakowa, z tych, których znam, czy z Bratniej Pomocy Akademickiej, czy ze spotkań środowych, sobotnich, czwartkowych. No i kolegom z pracy z IPN-u, no przede wszystkim nie będzie to chyba nadużyciem, jak podziękuję swojemu szefowi Januszowi Kurtyce, dzięki któremu w ogóle powstała dokumentacja na ten temat, powstał artykuł. Wystarczyło, że zapytałem, czy badać tą sprawę, czy są takie możliwości. Powiedział, że oczywiście, jak najbardziej, jeszcze w czasach, kiedy pracowałem w Krakowie. Także dziękuję kolegom i z krakowskiego IPN-u, i z warszawskiego IPN-u, a szczególnie Jarkowi Szarkowi, który mi tak dokładnie pomagał w redagowaniu i jest współautorem książeczki Ofiara Sprawiedliwych. Także Bóg zapłać wszystkim.
Pozdrowienia dla całej rodziny i dla tych wszystkich, którzy mnie znają.
I zapewne dla uczniów, no przecież oni są najbardziej chyba też kochani.
Ale też mnie znają chyba.
No oczywiście. I pan Marek.
No ja chciałem pozdrowić moją żonę, syna Maćka, mamę i resztę rodziny. Mam nadzieję, że no, byli przy odbiornikach i słuchali tego, cośmy mieli tu do powiedzenia. No i chcieliśmy pozdrowić również mieszkańców Markowej.
Ja mógłbym jeszcze właśnie tyle pozdrowić, ale podziękować swojej wychowawczyni ze szkoły podstawowej, bo była nią właśnie tu siedząca obok mnie Anna Kątnik. Także dziękuję bardzo za te 5 lat nauki języka polskiego i przede wszystkim za wychowawstwo.
Ja dziękuję za spotkanie z Państwem, dziękuję za spotkanie z rodziną Ulmów, z sługami Bożymi. Czuliśmy ich wstawiennictwo, ich opiekę i niech nam wypraszają dar bycia bohaterami, bycia tymi, którzy nie ulękną się oddać życie. A na zakończenie niech nam nie braknie sił, śpiewa Gang Marcela.
Panie nasz, Boże nasz, Twego ducha nam dzisiaj ześlij. Niech zamieszka wśród nas. Niechaj wiarę jak stal w nas wskrzesi. Panie nasz, Boże nasz, niechaj na nas Twój duch dziś spłynie, niech odwagę nam da. Prawdę Twą słowem czcić i czynem. Niech nam nie braknie sił, wierne Ci być swej woli i Twym słowom. Niech nam nie braknie sił w tej ziemskiej podróży. Bez lęku iść, iść Twoją drogą. Boże nasz, Twoim duchem nas dziś obdaruj. Niechaj cnotą w nas trwa. Niechaj wskaże nam drzwi do raju. Panie nasz, Boże nasz,
swego ducha tchnij w serca nasze. Niech miłości Twej żar znów rozpali się w nas na zawsze.
Niech nam nie braknie sił, wiernie Ci służyć, oddanym zawsze być, Twej woli i Twym słowom. Niech nam nie braknie sił w tej ziemskiej podróży, bez lęku iść Twoją drogą.
Jest godzina 23:42. To Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Wszystkie radio słuchacze, rodzina Radio Maria w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca. Zapraszam na medytację.
Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. I znowu pustka. Droga na Górę Oliwną jest długa i skwarna. Przechodzimy przez Gaj Oliwny, potem mijamy Bazylikę Narodów i ozdobioną złotymi kopułami cerkiew świętej Marii Magdaleny. Kaplica w kształcie łzy, przywodzącym na myśl prawdziwe łzy, które Jezus właśnie tam uronił nad swoim miastem, leży w zielonej oazie pośród tysięcy grobów. Dotarłszy wreszcie na szczyt góry, wchodzimy przez niskie drzwi do kamiennego budynku wzniesionego w miejscu, w którym według tradycji Jezus wstąpił do nieba. Ta mała kaplica, jerozolimski kościół Wniebowstąpienia, jest zupełnie pusta. Kiedy muzułmanie przejęli kontrolę nad świątyniami chrześcijańskimi, ogołocili ją, tak jak pozostałe, z wszystkich ikon i fresków, z całego bogatego bizantyńskiego wystroju, a następnie zamienili na meczet. Minaret, który zbudowali, wciąż stoi przy wejściu na dziedziniec. Wielki kamienny okrąg, pośrodku którego znajduje się pusty kościół. Pustka. Wystarczająco dużo wolnego miejsca, by każdy sam mógł sobie wyobrazić, jak to się odbyło. Ja wyobrażam sobie, że w oczach Pana migoczą iskierki rozbawienia. Z trudem powstrzymuje uśmiech. Oto rozsyła zbieraninę tchórzy, przykazując, by szli i nauczali wszystkie narody. To tak, jak wtedy, gdy spotkał Piotra i nazwał go skałą, mężczyznę, który zląkł się pytań służącej. A jednak Jezus wybrał słabych tego świata, tak by nikt nie chełpił się własną siłą. Piotr w końcu stał się skałą, ale dopiero wtedy, gdy poznał własną słabość i miłość. Zrobił masę głupstw, naprawdę zawiódł swojego Pana i gorzko zapłakał. Teraz zaś był gotów. Pozostali też byli mniej lub bardziej gotowi. Wciąż śmili na jawie. Panie, czy teraz wreszcie ustanowisz swoje królestwo? Tymczasem jednak mieli tylko wrócić do miasta i czekać na Ducha Świętego. Pocieszyciel, wspomożyciel, ten, który ich umocni i przypomni wszystko, czego ich nauczył, zstąpi na nich 10 dni później. Do tego czasu mieli przebywać w ukryciu. Trzeba było uzupełnić grono 12 i wybrać nowego apostoła na miejsce nieszczęsnego Judasza. Mieli się zgromadzić wokół Maryi, Matki Kościoła, i przygotować się na jego narodziny w nich. Mistyczny oblubieniec, który sakramentalnie wyszedł z boku Jezusa na Golgocie, wyszedł z krwią i wodą, w dniu Pięćdziesiątnicy miał wejść w nich. Teraz jednak jeszcze nie w pełni to rozumieją. Nie rozumieją tego udziału w Jego kielichu, który ma się stać ich udziałem. Tak więc stoją przy Nim, trwają przy Nim już nie tylko fizycznie, jak kobiety w święto Paschy, ale przede wszystkim w nadziei, lęku i owszem miłości. Bardzo Go pokochali, tak jak i On ich pokochał. Są już nie sługami, lecz przyjaciółmi. To rozstanie jest trudne, ale konieczne. Bo jeżeli nie odejdę, mówi Jezus, Paraklet nie przyjdzie do was. Dopokąd wszystko jest skoncentrowane na fizycznej obecności Chrystusa w jednym miejscu, dopotąd mistyczne ciało, ożywiane przez Ducha, nie może się rozrosnąć i sięgnąć wszystkich zakątków ziemi. Misja głowy została wypełniona. Nadszedł czas, by Duch uformował ciało. I ci ludzie, ta zbieranina tchórzy, mają być głównymi przedstawicielami Ducha. Ci ludzie i ich apostolscy następcy mają przewodzić mistycznemu ciału na ziemi, aż stanie się doskonałe i gotowe do wniebowstąpienia, by stać się jednym z głową w wiecznym królestwie i chwale Ojca. Jezus wypełnił swoją misję na ziemi. Nie utracił nikogo z tych, których dał mu Ojciec, z wyjątkiem syna zatracenia. Teraz nadszedł czas, by wrócił do Ojca. Wydał im ostatnie polecenia. Uśmiecha się, błogosławi i cicho unosi się w górę. Pewnego dnia wkroczył w życie każdego z nich. Powołał ich, a oni poszli za nim. Chociaż zapewne żaden z nich nie wiedział, dlaczego to zrobił. Z pewnością też nie mieli pojęcia, dokąd ich zaprowadzi. Tak często po prostu znikał im z oczu. Ale pogodzili się z tym. On zaś pragnął spędzać te noce sam na sam z Ojcem. A potem wracał, czasem nawet krocząc po wodzie, czasem wędrując zwykłą polną drogą, a czasem przechodząc przez zamknięte drzwi. To odejście było inne. Odprowadzali go miłosnym i tęsknym spojrzeniem, gdy on spokojnie unosił się w górę. Było coś nieodwołalnego w tym odejściu, a w sercu każdego z nich było coś, co wyrwało się do niego, pragnąc unieść się tam, dokąd on się uniósł. Jezus obiecał: idę przygotować wam miejsce, ale jeszcze nie teraz. Najpierw musieli wypełnić własną misję. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? W głębi serca każdego z nas jest coś, co sprawia, że stajemy, wpatrując się w niebo. Jesteśmy bowiem stworzeni dla Królestwa Niebieskiego i otrzymaliśmy obietnicę, tak, my także, że jest tam przygotowane dla nas miejsce. Jeśli tylko wyrzekniemy się tych wszystkich powierzchownych, drobnych zachcianek, którym poświęcamy stanowczo zbyt wiele uwagi, odnajdziemy w sercu to wielkie pragnienie i uświadomimy sobie, że może ono zacząć się spełniać już teraz, jeśli tylko zwrócimy się ku naszemu wnętrzu. Królestwo Boże pośród was jest. Uświadomimy sobie również, że jedyną drogą do jego całkowitego spełnienia jest dążenie już teraz, każdego dnia, do pełnienia w naszym życiu woli Boga. Bóg jest tam, gdzie pełni się Jego wola. Od czasu do czasu musimy przerwać kontemplowanie spraw niebiańskich, wrócić do miasta i czynić to, co Pan chce, abyśmy czynili. Obyśmy jednak nigdy nie zatracili tego wielkiego pragnienia, które odnajdujemy w głębi serca. Pragnienia, by podążyć za Chrystusem do Jego niebieskiego Królestwa. Obyśmy zawsze odczuwali owo pragnienie, by przystanąć i pogrążyć się w kontemplacji, wpatrując się w niebo. Oby ta druga tajemnica chwalebna zawsze prowadziła nas na szczyt Góry Oliwnej. Wraz z wniebowstąpieniem kończy się ziemskie posłannictwo Chrystusa i rozpoczyna się posłannictwo Jego uczniów, nasze posłannictwo. Podczas dzisiejszej modlitwy wsłuchajmy się w słowa, w jakich Pan wstawia się za nas u swego Ojca. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, z ich środowiska, pracy, rodziny, ale byś ich ustrzegł od złego. Pan bowiem chce, aby każdy z nas na swoim miejscu kontynuował zadanie uświęcenia świata, doskonalenia i składania go u jego stóp, dusz, instytucji, rodzin, życia publicznego. Tylko w taki sposób świat stanie się miejscem, gdzie będzie ceniona i szanowana godność człowieka, gdzie będzie można żyć w pokoju, który tak bardzo zależy od zjednoczenia z Bogiem. Ci, z którymi mieszkamy lub kontaktujemy się, powinni widzieć naszą lojalność, szczerość, radość, pracowitość. Powinniśmy należycie spełniać swoje obowiązki i w codziennych sytuacjach postępować jak dzieci Boże. Zwyczajowe formy grzecznościowe, pozdrowienia, serdeczność, usłużność, które dla wielu pozostają czymś zewnętrznym, niezbędnym w życiu społecznym, powinny wypływać z miłości, być wyrazem wewnętrznej postawy zainteresowania innymi ludźmi. Jezus odchodzi, lecz pozostaje bardzo blisko każdego z nas. W sposób szczególny spotykamy Go w najbliższym tabernakulum, kilkaset metrów od naszego domu lub pracy. Nie zaniedbujmy częstego nawiedzania Go, przynajmniej bardzo często w sercu. Mówmy Mu, żeby pomagał nam w naszej pracy apostolskiej, aby liczył na nas w szerzeniu Jego nauki we wszystkich środowiskach. Apostołowie udali się do Jerozolimy w towarzystwie Maryi. Wraz z nią oczekiwali nadejścia Ducha Świętego. Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła, módl się za nami i pomóż nam przygotować się na przyjście Pocieszyciela do naszych dusz. Amen. Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata. Zapraszam. Informacje z kraju. Premier Kazimierz Marcinkiewicz przewiduje, że nowa koalicja będzie stabilna, a zrekonstruowany rząd będzie skutecznie realizować program Solidarne Państwo. Gdybym uważał inaczej, to byśmy takiej koalicji nie zawiązywali, powiedział premier dzisiaj dziennikarzom w Krakowie. W jego opinii 240 głosów w Sejmie to tyle, ile potrzeba do przyspieszenia zmian koniecznych zarówno w procesie naprawy państwa, jak i modernizacji polskiej gospodarki. Musimy to robić, a program, który podpisali liderzy samoobrony i LPR, jest programem Solidarnego Państwa, właśnie takich zmian. Dajcie nam szansę, dodał Marcinkiewicz. Premier liczy, że zrekonstruowany rząd szybko się dotrze. Stworzymy z tego grona zgrany team i będziemy realizowali nasz program w sposób jak najbardziej skuteczny. Nie wyobrażam sobie, by miało być inaczej, ocenił premier. Marcinkiewicz powiedział też, że na początku przyszłego tygodnia